Konanie i pojmanie w Getsemani. Ciąg dalszy. Jezus idzie zwrócony do apostołów plecami od zachodu na wschód. Ma więc przed sobą światło księżyca. Widzę, że wielki ból jeszcze bardziej powiększa mu oczy. Być może ciemnobrązowe podkowy je powiększają lub jest to cień powiek, nie wiem. Wiem tylko, że oczy ma bardziej otwarte i zapadnięte. Idzie w górę z pochyloną głową. Tylko od czasu do czasu podnosi ją wzdychając, jakby męczył się i ciężko oddychał. Wtedy zwraca swe tak zmęczone oczy na spokojny ogród oliwny. Idzie kilka metrów w górę, potem zakręca wokół stopnia, który znajduje się pomiędzy nim a trzema pozostawionymi niżej. Stopień ten, który na początku wznosi się jedynie o kilkadziesiąt centymetrów, nie przestaje piąć się w górę i wkrótce osiąga wysokość 2 metrów, także Jezus jest całkowicie ukryty przed wszelkim niedyskretnym lub przyjacielskim spojrzeniem. Zbawiciel idzie dalej, aż do wielkiego głazu, który w pewnym miejscu stanowi przegrodę dla małej ścieżki. Być może położono go, aby podtrzymać zbocze, opadające tu szybciej. Jest ono ogołocone aż do pustej przestrzeni przed murami, poza którymi znajduje się już Jerozolima. W górę zaś zbocza pną się inne stopnie i inne oliwki. Akurat nad tym wielkim głazem pochyla się jedna oliwka, cała ogołocona i powyginana. Wydaje się dziwacznym znakiem zapytania, który natura postawiła, aby zadawać jakieś pytania. Gęste gałęzie wierzchołka udzielają odpowiedzi pniowi, mówiąc albo tak, kiedy pochylają się ku ziemi, albo nie, kiedy przemieszczają się z prawej na lewą stronę. Pod wpływem lekkiego wiatru, przechodzącego stopniowymi podmuchami przez liście, czasem wydziela się zapach ziemi, czasem lekko gorzki zapach oliwek, czasem pomieszany zapach róż i konwali, nie wiadomo skąd przychodzący. Za ścieżką ku dołowi rosną inne oliwki. Jedna dokładnie poniżej głazu została uderzona może piorunem, a jednak przeżyła, lub została rozcięta, nie wiadomo w jaki sposób. Z prostego pnia powstały 2 pnie wyrastające jak 2 odnogi w kształcie wielkiej litery V. 2 czupryny liści wyglądają z jednej strony skały i z drugiej, jakby równocześnie chciały widzieć i ukryć ją, albo też stać się dla niej bardzo spokojną, srebrzysto-szarą podstawą. Jezus zatrzymuje się w tym miejscu. Nie patrzy na miasto, które widać na samym dole, całkiem białe w świetle księżyca. Przeciwnie, odwraca się do niego plecami i modli się z otwartymi ramionami w kształcie krzyża, z twarzą wzniesioną ku niebu. Nie widzę jego twarzy, bo jest w cieniu. Księżyc, jeśli można tak powiedzieć, wznosi się pionowo nad jego głową, to prawda, lecz pomiędzy nim a księżycem są gęste liście oliwki. Promienie księżyca ledwie przechodzą przez liście, wywołując świecące plamy, stale się poruszające. Długa, żarliwa modlitwa. Od czasu do czasu słychać wyraźniej westchnienia i kilka słów. To nie jest psalm ani Ojcze nasz. To modlitwa tryskająca z jego miłości i jego potrzeby. Prawdziwa rozmowa z Ojcem. Pojmuję to dzięki kilku słowom, które mogę uchwycić. Ty to wiesz. Ja jestem Twoim synem. Wszystko, lecz pomóż mi. Nadeszła godzina. Ja już nie należę do ziemi. Ustaje wszelka potrzeba pomocy Twemu słowu. Spraw, że człowiek zadowoli Ciebie jako odkupiciel, jak słowo było Tobie posłuszne. To, czego Ty chcesz. To dla nich proszę o litość, czy ich ocalę. To o to Cię proszę. Chcę, aby zostali ocaleni od świata, od ciała, od demona. Czy mogę cię jeszcze prosić? To słuszna prośba, mój ojcze. Nie dla mnie, dla człowieka, który jest twoim stworzeniem i który chciał uczynić błotem nawet swą duszę. Rzucam w mój ból i w moją krew to błoto, aby ponownie stało się miłą ci, niezniszczalną istotą ducha. Jest wszędzie. On jest królem tego wieczoru, w królewskim pałacu i w domach, pomiędzy patrolami i w świątyni. Napełnia miasto, a jutro to będzie piekło. Jezus odwraca się, opiera się plecami o skałę i krzyżuje ramiona. Patrzy na Jerozolimę. Twarz Jezusa staje się coraz smutniejsza. Szepcze. Wydaje się śniegiem, a jest tylko grzechem. Iluż w niej uzdrowiłem, jak wiele mówiłem. Gdzież są ci, którzy wydawali mi się wierni? Jezus pochyla głowę i patrzy uważnie na skrawek ziemi, porośnięty krótką trawą, skrzącą się od rosy. Choć ma głowę pochyloną, pojmuję, że płacze, bo krople błyszczą, spadając z twarzy na ziemię. Potem podnosi głowę, prostuje ramiona, łączy je ponad głową, potrząsając nimi w ten sposób złączonymi. Następnie idzie i powraca do trzech apostołów, siedzących wokół ogniska z gałęzi. Zastaje ich na wpół śpiących. Piotr opiera się plecami o drzewo. Ramiona ma skrzyżowane na piersiach i kiwa głową w pierwszych zaćmieniach głębokiego snu. Jakub siedzi z bratem na wielkim korzeniu wystającym z ziemi, na którym położyli płaszcze, aby mniej odczuwać nierówności. Choć siedzą niewygodnie, podobnie jak Piotr, zasypiają. Jakub ma głowę na ramieniu Jana, a ten oparł swoją o głowę brata. Półsen unieruchomił ich w tej pozie. Śpicie, nie mogliście czuwać jednej godziny, a ja tak potrzebuję waszego umocnienia i waszych modlitw. Trzej zrywają się zmieszani, przecierają oczy, wyszeptują słowa przeprosin, przypisując wysiłkowi trawienia swoją senność. To wino, posiłek, ale teraz to mija. To była tylko chwila. Nie chcieliśmy rozmawiać i to nas uśpiło. Teraz jednak będziemy się modlić głośno i to już nam się nie zdarzy. Tak, módlcie się i czuwajcie. Potrzebujecie tego także wy sami. Tak, nauczycielu, będziemy ci posłuszni. Jezus wraca. Księżyc oświetla mu twarz. W jego srebrzystej jasności czerwona szata Jezusa staje się coraz bledsza, jakby okrywał ją biały, promienny pył. Widzę w tej jasności jego twarz, przygnębioną, zasmuconą, postarzałą. Oczy ma wciąż powiększone i wydają mi się zamglone. Usta mają rysy zmęczenia. Zbawiciel powraca do swej skały, wolniej i całkiem pochylony. Klęka, opierając ramiona o kamień, który nie jest gładki, lecz w połowie swej wysokości ma rodzaj fałdy, jakby specjalnie wykonanej. Na tej fałdzie wyrosła mała roślinka, która z kwiatków wydaje mi się podobna do małych lilii, jakie widywałam w Italii. Małe kwiatuszki na bardzo delikatnych łodyżkach są okrągłe, postrzępione na brzegach i mięsiste. Podobne są do drobnych płatków śniegu, jakby obsypujących szarość kamienia i ciemnozielone listki. Jezus opiera ręce blisko nich. Kwiatki muskają mu policzek, bo na złożonych rękach opiera głowę i modli się. Po chwili czuje zapach małych koron i podnosi głowę. Patrzy, głaszcze je, mówi do nich. Wy jesteście czyste, wy mnie pocieszacie. W małej grocie mamy były też takie kwiatki. I ona kochała je i mówiła, kiedy byłam mała, mój ojciec mówił mi, ty jesteś malutką lilią, całą wypełnioną niebieską rosą. Mamo, o mamo! Wybucha szlochem, głowę opiera na złożonych rękach, lekko wspiera się na piętach. Widzę go i słyszę, jak płacze, a ręce zaciskają palce i zadają ból jedna drugiej. Słyszę, jak mówi: w Betlejem też i ja ci je przyniosłem, mamo, a kto ci je teraz przyniesie? Potem znowu się modli i myśli. Jego rozmyślanie musi być bardzo smutne, dręczące raczej niż smutne, bo aby przed nim uciec, wstaje, chodzi tam i z powrotem, szepcząc słowa, których nie słyszę. Podnosi twarz, spuszcza głowę, gestykuluje, dotyka oczu, policzków, włosów. Dłońmi wykonuje mimowolne i niespokojne ruchy, jak ktoś, kto jest w wielkiej trwodze. Powiedzieć to, to nic. Opisać to, to niemożliwe. Widzieć to, to dzielić z nim tę trwogę. Gestykuluje, patrząc w stronę Jerozolimy. Potem znowu podnosi ramiona ku niebu, jakby prosząc je o pomoc. Zdejmuje płaszcz, jakby mu było ciepło. Patrzy na niego, ale cóż widzi? Jego oczy nie widzą nic innego, jak tylko swoją męczarnię. Wszystko służy powiększeniu tej udręki, nawet płaszcz utkany przez matkę. Całuje go i mówi: przebacz, mamo, przebacz! Wydaje się, że prosi o przebaczenie sukno, które uprzędła i utkała miłość jego matki. Nakłada płaszcz. Jest w udręce. Chce się modlić, by ją pokonać, lecz z modlitwą przychodzą wspomnienia, obawy, wątpliwości, żale. To cała lawina nazw, miast, osób, wydarzeń. Nie nadążam z uchwyceniem ich, bo Jezus mówi szybko, urywa zdania. Ukazuje mu się jego życie, ewangelizacja, i sprowadza Judasza zdrajcę. Niepokój Jezusa jest tak wielki, że aby go pokonać, przyzywa Piotra i Jana. Mówi: oni teraz przyjdą, oni są wierni, oni... Ale oni nie przychodzą. Woła znowu. Wygląda na przerażonego, tak jakby ujrzał nie wiadomo co. Udaje się szybko na miejsce, w którym jest Piotr i dwóch braci. Znajduje ich ułożonych wygodniej i mocniej śpiących, wokół kilku dogasających płomieni, które migocą czerwonymi blaskami na szarym popiele. Piotrze, wołałem was trzy razy. Co robicie? Znowu śpicie? Czy nie odczuwacie, w jakim stopniu cierpię? Módlcie się. Niech ciało nie bierze góry, niech was nie pokonuje w niczym. Duch jest ochoczy, ale ciało słabe. Pomóżcie mi. Trzej apostołowie budzą się wolniej niż poprzednio. Wreszcie udaje się im to i z oczyma osłupiałymi przepraszają. Podnoszą się, siadają, potem rzeczywiście wstają. No popatrz, mruczy Piotr, nigdy nam się to nie zdarzyło. To naprawdę musi być z powodu tego wina, było mocne. I również ten chłód. Przykryliśmy się, ażeby go nie odczuwać. Rzeczywiście okryli płaszczami nawet głowy. I już nie widzieliśmy ognia. Nie było nam zimno i nadszedł sen. Mówisz, że nas wołałeś? A wydawało mi się, że nie spałem głęboko. Chodźmy, Janie. Poszukajmy gałęzi, poruszajmy się. To minie. Bądź spokojny, nauczycielu. Teraz będziemy stać. I Piotr rzuca w ognisko garść suchych liści i dmucha, aby się zapaliły. Dokłada gałęzi przyniesionych przez Jana. Jakub zaś podaje wielką gałąź jałowca lub rośliny tego samego rodzaju, którą odciął z rosnącego w pobliżu krzewu, i kładzie ją na górę. Płomień wznosi się wysoko i radośnie oświetla biedne oblicze Jezusa. Jest to naprawdę oblicze tak wielkiego smutku, że nie można nań patrzeć bez płaczu. Cała jasność tej twarzy znikła w śmiertelnym zmęczeniu. Mówi: odczuwam niepokój, który mnie zabija. O tak, moja dusza umiera ze smutku. Przyjaciele, Przyjaciele, przyjaciele. Nawet gdyby tego nie wyraził słowami, jego wygląd powiedziałby, że jest naprawdę jak ktoś, kto umiera, i to w opuszczeniu najbardziej dręczącym i rozpaczliwym. Wydaje się, że każde jego słowo jest szlochem. Lecz oni trzej są zbyt ociężali od snu. Wydają się jak pijani. Tak chodzą chwiejnie, z nawpół przymkniętymi oczyma. Jezus patrzy na nich, nie zadręcza ich wyrzutami, potrząsa głową, wzdycha i odchodzi na miejsce, w którym przebywał. Znowu modli się, stojąc, z ramionami wyciągniętymi w formie krzyża, potem na kolanach, jak przedtem, z twarzą pochyloną nad małymi kwiatkami. Rozmyśla, milczy. Potem zaczyna jęczeć i szlochać głośno. Niemal leży na ziemi, tak się słania. Wzywa ojca z coraz większym niepokojem. O, zbyt gorzki jest ten kielich. Nie mogę, nie mogę. Jest ponad moje siły. Wszystko mogłem, lecz nie to. Oddal go, ojcze, od twego syna. Litości dla mnie. Cóż uczyniłem, aby na niego zasłużyć? Potem opanowuje się i mówi: jednakże, mój ojcze, nie słuchaj mojego głosu, jeśli prosi cię o to, co sprzeczne jest z twoją wolą. Nie pamiętaj, że jestem twoim synem, lecz tylko twym sługą. Niech stanie się nie moja wola, lecz twoja. Trwa tak przez chwilę, potem wydaje stłumiony okrzyk i podnosi zmienioną twarz. To trwa jeden moment, a potem upada na ziemię, z twarzą całkiem przy ziemi i tak pozostaje. To strzęp człowieka, na którym ciąży cały grzech świata, na którego wali się cała sprawiedliwość Ojca, na którego zstępują ciemności, proch, żółć, ta przerażająca, przerażająca, całkiem przerażająca rzecz, jaką jest opuszczenie przez Boga, podczas gdy szatan zadaje mękę. To dławienie się duszy, to bycie pogrzebanym żywcem w tym więzieniu, jakim jest świat, kiedy nie można już odczuć, że pomiędzy nami i Bogiem jest więź. To jakby związanie łańcuchem, zakneblowanie, ukamienowanie własnymi modlitwami, które spadają na nas, najeżone kolcami i pełne ognia. To uderzanie w zamknięte niebo, do którego nie dochodzi głos ani spojrzenie naszego niepokoju. To być osieroconym przez Boga. To szaleństwo, agonia, wątpliwość, że aż do dziś byliśmy oszukiwani. To przekonanie, że jesteśmy odrzuceni przez Boga, potępieni. To piekło. Jezus jęczy pośród rzężenia i westchnień prawdziwej agonii. Nic, nic, precz! Wola Ojca, ona, tylko ona. Twoja wola, Ojcze, Twoja, nie moja, daremnie. Mam tylko jednego Pana, Boga Najświętszego, jedno prawo, posłuszeństwo, jedną miłość, odkupienie. Nie, nie mam już matki, nie mam życia, nie mam boskości, nie mam misji. Daremnie kusisz mnie, demonie, moją matką, życiem, boskością, misją. Mam za matkę ludzkość. I kocham ją do tego stopnia, że za nią umieram. Życie oddaję temu, który mi je dał i żąda go ode mnie, najwyższemu Panu wszystkiego, co żyje. Boskość potwierdzam, ukazując, że jestem zdolny do tego wynagrodzenia. Misję wypełniam przez moją śmierć. Nie mam nic więcej. Jedynie to, by czynić wolę Pana, mego Boga. Odejdź, szatanie! Powiedziałem to za pierwszym i za drugim razem. Mówię to po raz trzeci. Ojcze, jeśli możliwe, niech ten kielich oddali się ode mnie. Lecz niech to nie moja, a Twoja wola się wypełni. Odejdź, szatanie, ja należę do Boga. Potem już się nie odzywa, chyba żeby powiedzieć między ciężkimi oddechami: Boże, Boże, Boże. Wzywa go za każdym uderzeniem swego serca i wydaje się, że przy każdym uderzeniu wypływa krew. Sukno rozciągnięte na ramionach przesiąka nią i staje się ciemne, pomimo wielkiej jasności księżyca, która go całkiem obejmuje. Jednak jakaś żywsza jasność formuje się ponad głową Jezusa, zawieszona w odległości około metra od Niego. Jasność tak żywa, że nawet leżący widzi ją, jak przenika przez kosmyki włosów, już ciężkie od krwi. Dostrzega ją pomimo zasłony, którą krew okrywa mu oczy. Podnosi głowę. Księżyc oświetla tę biedną twarz i jeszcze bardziej błyszczy anielskie światło, podobne do biało-lazurowego diamentu Wenus. I ujawnia się przerażająca agonia we krwi, która sączy się przez pory. Rzęsy, włosy, wąsy, broda są skropione i pokryte krwią. Krew płynie po skroniach, krew wypływa z żył na szyi, z rąk spadają krople krwi. Jezus wyciąga ręce ku anielskiej światłości i kiedy szerokie rękawy zsuwają się do łokci, widać, jak przed ramiona Chrystusa pocą się krwią. Jedynie na twarzy łzy znaczą dwie czyste linie na czerwonej masce. Jezus znowu zdejmuje płaszcz i wyciera nim ręce, twarz, szyję, ramiona, lecz pot występuje nadal. Wiele razy przyciska płaszcz do swej twarzy, trzyma go tak przyciśnięty dłońmi. Za każdym razem, gdy przykłada inną jego część, na ciemnoczerwonym suknie ukazują się wyraźnie wilgotne ślady, jakby czarne. Na ziemi trawa czerwieni się od krwi. Jezus wydaje się bliski omdlenia. Rozluźnia szatę przy szyi, jakby się dusił. Podnosi rękę do serca, a potem do głowy i porusza nią przed twarzą, jakby chciał się ochłodzić. Usta ma rozchylone. Wlecze się ku skale, ku jej szczytowi i opiera się o nią plecami. Pozostaje tak z ramionami zwisającymi przy tułowiu, jakby już był martwy. Głowę skłonił na pierś. Nie porusza się. Anielska światłość słabnie powoli. Potem jakby pochłania ją blask księżyca. Jezus otwiera oczy. Z trudnością podnosi głowę. Patrzy. Jest sam, lecz mniej udręczony. Wyciąga rękę. Przyciąga do siebie płaszcz, który zostawił na trawie i zaczyna osuszać twarz, ręce, szyję, brodę, włosy. Bierze szeroki liść, który wyrósł przy samej skale, cały pokryty rosą, i przy jego pomocy kończy się oczyszczać, myjąc twarz i ręce i osuszając się na nowo. Robi to wiele razy, używając innych liści, aż do wytarcia śladów swego straszliwego potu. Jedynie jego szata jest poplamiona, szczególnie na ramionach i na fałdach przy łokciach, przy szyi, pasie i kolanach. Patrzy, potrząsa głową. Patrzy też na płaszcz, lecz widzi, że jest zbyt poplamiony. Składa go i zostawia na skale, tam gdzie tworzy ona rodzaj kołyski, blisko małych kwiatków. Z trudem, z powodu swej słabości, odwraca się, by uklęknąć. Modli się, opierając głowę o skałę. Wstaje i jeszcze lekko się chwiejąc, idzie do uczniów. Jego twarz, bardzo blada, nie jest już tak zaniepokojona. To oblicze boskiego piękna, choć jest wycieńczone i bardziej smutne niż zwykle. Trzech apostołów śpi głęboko, cali okryci płaszczami. Zaczynają głośno chrapać. Jezus woła ich bezskutecznie. Musi się pochylić i mocno potrząsnąć Piotrem. Co jest, kto mnie zatrzymuje? Mówi oszołomiony, wygrzebując się ze swego ciemnozielonego płaszcza. Nikt. To ja cię wołam. Już świt? Nie. Właśnie skończyła się druga straż. Piotr jest zdrętwiały. Jezus potrząsa Janem, który wydaje okrzyk przerażenia, widząc pochyloną nad sobą twarz jakby zjawy. Tak podobna jest do marmuru. Och, wydałeś mi się umarły! Potrząsa Jakubem, a ten, sądząc, że to brat go woła, pyta: czy ujęli nauczyciela? Jeszcze nie, Jakubie, odpowiada mu Jezus, ale wstańcie teraz i chodźmy. Mój zdrajca jest blisko. Trzej wstają jeszcze otumanieni, rozglądają się wokół siebie. Oliwki, księżyc, słowiki, wietrzyk. Spokój, nic innego. Idą za Jezusem, nie odzywając się. Ośmiu pozostałych apostołów śpi dalej lub bliżej wygasłego ognia. Wstańcie, mówi Jezus gromkim głosem. Kiedy szatan nadchodzi, pokażcie temu, który nigdy nie śpi, i jego synom, że synowie Boga nie śpią. Tak, nauczycielu, gdzie on jest, nauczycielu? Jezu, ja... Ale co się stało? I wśród pytań i zmieszanych odpowiedzi wkładają płaszcze. Zdążyli akurat na czas, by ukazać się w porządku zgrai zbirów, dowodzonej przez Judasza, która wtargnęła w spokój małego placu, oświetlając go gwałtownie licznymi płonącymi pochodniami. To zgraja bandytów przebranych za żołnierzy. Mają twarze galerników, zniekształcone demonicznym uśmiechem. Jest też kilku gorliwców ze świątyni. Apostołowie rzucają się wszyscy w jedną stronę. Piotr jest na przedzie, inni w grupie za nim. Jezus pozostaje tam, gdzie był. Judasz podchodzi, wytrzymując wzrok Jezusa. To ponownie jaśniejące spojrzenie najpiękniejszych dni. Nie pochyla głowy, zbliża się z uśmiechem hieny i całuje Jezusa w prawy policzek. Przyjacielu, po coś przyszedł? Pocałunkiem mnie zdradzasz? Judasz spuszcza na chwilę głowę, potem ją podnosi. Nieczuły na upomnienie, jak i na wszelkie zachęty do skruchy. Głos Jezusa, po pierwszych słowach wypowiedzianych z dostojeństwem nauczyciela, przyjmuje ton przygnębiony, kogoś, kto poddaje się złemu losowi. Zbiry, krzycząc, podchodzą ze sznurami i kijami. Oprócz Chrystusa usiłują ująć również apostołów, oczywiście z wyjątkiem Judasza Iskarioty. Kogo szukacie? Pyta Jezus spokojnie i uroczyście. Jezusa Nazarejczyka. Ja nim jestem. Jego głos jest jak grzmot. W obliczu świata zbrodniczego i świata niewinnego, wobec natury i gwiazd, Jezus daje to świadectwo otwarte, wierne, pełne pewności. Można powiedzieć, że jest szczęśliwy, mogąc je dać o sobie. Gdyby zesłał piorun, nie mógłby zrobić więcej. Wszyscy padają jak kłosy koszonego zboża. Stoi już tylko Judasz, Jezus i apostołowie. Na widok powalonych żołnierzy w takim stopniu odzyskują oni odwagę, że podchodzą do Jezusa. Grożą tak zdecydowanie Judaszowi, że ten odskakuje akurat na czas, by uniknąć mistrzowskiego ciosu mieczem Szymona. Ścigany bez skutku kamieniami i kijami, które rzucają za nim nieuzbrojeni apostołowie, ucieka za cedron i znika w mroku uliczki. Wstańcie. Kogo szukacie? Pytam was ponownie. Jezusa, Nazarejczyka. Powiedziałem wam, że to ja, mówi Jezus ze słodyczą. Tak, ze słodyczą. Pozostawcie więc innych na wolności. Idę. Odłóżcie miecze i kije. Nie jestem zbójem. Zawsze byłem pośród was. Dlaczego wtedy mnie nie ujęliście? Ale to jest wasza godzina i godzina szatana. Gdy Jezus mówi, Piotr podchodzi do człowieka, który już wyciąga sznur, aby związać Jezusa, i niewprawnie uderza go mieczem. Gdyby się posłużył ostrzem, poderżnąłby go jak barana, a tak odcina mu ucho, które zwisa, sprawiając, że krew leje się obficie. Mężczyzna krzyczy, że umiera, jest zamieszanie. Jedni chcą podejść, inni boją się, widząc miecze i błyski sztyletów. Odłóżcie broń, nakazuję wam. Gdybym tego chciał, miałbym aniołów od Ojca dla mojej obrony, a ty bądź uzdrowiony, w duszy przede wszystkim, jeśli potrafisz. I przed podaniem swych dłoni do związania dotyka ucha i uzdrawia je. Apostołowie wyją bezładnie. Tak, przykro mi to powiedzieć, ale tak jest. Jeden mówi to, drugi tamto. Jeden woła: zdradziłeś nas! A inny: ależ to szaleniec! A jeszcze inny: i któż ci może wierzyć? Kto nie krzyczy, ten ucieka. I Jezus zostaje sam. Sam ze zbirami. I zaczyna się droga.